Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy z Markiem Koprowskim. Dziś rozmawiamy o jego najnowszej książce Rzeźnicy z OUN UPA, Bandera, Szeptycki i Ludobójstwo Polaków. Panie Marku, ale chciałbym teraz jeszcze wrócić do jednego elementu. Wspomniał pan o tym, że metropolita Szeptycki chciał się układać z Niemcami. Widział szansę w jakiś sposób na realizację tego nadrzędnego swojego celu, czyli niepodległego państwa ukraińskiego, właśnie w jakiś sposób dogadując się z Hitlerem. Pan w swojej książce szeroko opisuje te jego motywacje. Przywołuje pan też list, jaki metropolita Szeptycki napisał bezpośrednio do Hitlera. No on się zaczyna, myślę, że warto zacytować go. Jego wysokość Führer Wielkiej Rzeszy Niemieckiej Adolf Hitler jako zwierzchnik grekokatolickiej cerkwi przekazuje waszej ekscelencji serdeczne poważania z okazji zajęcia stolicy Ukrainy, złotego miasta nad Dnieprem, Kijowa. Widzimy w panu niezwyciężonego wodza niezrównanej i sławnej armii niemieckiej. Sprawa zniszczenia i wykorzenienia bolszewizmu, jaką pan jako Führer Wielkiej Rzeszy Niemieckiej przyjął za cel w tym pochodzie, zaskarbia waszej ekscelencji wdzięczność całego chrześcijańskiego świata. No właśnie.
Szeptycki karmił się złudzeniami. Tutaj on niestety popełnił jeden błąd. No człowiek tej miary nie powinien jednak wiązać nadziei z Hitlerem, prawda? A on jednak...
Właśnie, czym on się, on się kierował, pisząc ten list?
Liczył, że po prostu Hitler pokona Sowietów i Ukraina będzie mogła odzyskać niepodległość. Nawet gdyby Hitler pokonał Sowietów, to Ukraina nie miała racji, a wtedy już w ogóle nie miałaby racji na żaden byt, prawda? Ponieważ Hitler zamierzał Ukraińców w znacznej mierze przesiedlić na Syberię i o żadnej Ukrainie nie miał w ogóle tutaj w jego powstaniu niepodległej Ukrainy w jego planach nie było, prawda? Także on, Hitler na wszelkie tego typu listy, deklaracje i wystąpienia reagował alergicznie, nie odpowiadał w ogóle na nie, także tutaj te listy niestety szkodzą, że tak powiem, opinii o postaci Szeptyckiego, no bo to żaden święty nie powinien pisać takich listów. To był jedyny, bo zatem był jedynym z biskupów w ogóle katolickich, który w ten sposób zwracał się do okupanta niemieckiego, do Hitlera, prawda? Żaden biskup nigdzie nie szukał porozumienia z hitlerowcami.
To jest właśnie ten element, który jest tym orężem, poważnym argumentem przeciwników.
On dostał ostrzeżenie, bo przecież wiedział, że tuż po rząd ten ukraiński, który stworzył Bandera poprzez swoich wysłanników w Lwowie, on w ciągu tam paru dni istnienia został natychmiast rozpędzony, jego członkowie zostali aresztowani i że tutaj Hitler powiedział, że on na żaden rząd ukraiński nie pozwoli, a Szeptycki dalej stawiał na niego, dalej liczył, że jeżeli Hitlerowi nawet noga się częściowo powinie, to on będzie potrzebował żołnierza, że Ukraina tego żołnierza będzie mogła mu dostarczać i on, że stworzy się potężna armia ukraińska, którą on pobłogosławi, ta armia będzie mogła bić bolszewików, dopomagać Hitlerowi, stanie się jego partnerem i w tym momencie dzięki temu państwo ukraińskie powstanie.
No historia ewidentnie oceniła i pokazała, jak bardzo Szeptycki się mylił, ale właściwie w takim, mówiąc wprost, ostatecznym rozrachunku ta sama historia właściwie okazała się łaskawa dla Szeptyckiego.
On był tak wielką postacią, że z nim się liczyli nawet Sowieci, jak wkroczyli po raz drugi do Lwowa, czyli po prostu go nie wyciągali wobec niego żadnych jakichś tam konsekwencji za jego proniemiecką postawę, chociaż te wszystkie jego działania były starannie dokumentowane przez sowiecki wywiad i kontrwywiad, który tutaj pozostał w tym w Lwowie. Kiedy Sowieci wrócili, to tutaj całe te wszystkie środowiska były grekokatolickie, rozpracowane, wszystkie, które podlizywały się Hitlerowi, czyli Niemcom, tak można powiedzieć, i wśród nich również był Szeptycki. I on w pewnym momencie, kiedy
Ale może panie Marku, wszyscy my tu w Polsce, czy badacze też prezentujący przy okazji jakiś swój pogląd na tę sprawę, może po prostu popełniają pewien zasadniczy błąd. No. Patrzą z punktu widzenia polskiego, a może trzeba było popatrzeć na punkt widzenia wtedy ukraiński. Czyli nawet to sprzymierzenie się potencjalne z Hitlerem miało służyć przecież temu nadrzędnemu celowi, czyli stworzeniu państwa ukraińskiego.
No tak, tylko że to by...
Może celu święce groziło,
to miałoby dalsze konsekwencje dla Polski. To by groziło całkowitym unicestwieniem polskości. Gdyby Ukraińcy na przykład stali się głównymi pomagierami, prawda, Hitlera, to ja, no trudno sobie to wyobrazić nawet, co by się działo.
No i to jest ten kolejny koronny argument w tej sprawie. Oczywiście książka pełna jest, no właśnie, dokumentacji, pełna jest...
Jest oparta, jest na wielu dokumentach, jest po prostu, zawiera ogromną ilość dokumentów, w tym również dokumentów służb specjalnych sowieckich, ponieważ one były wydane już raz w Kijowie, a potem o nich zapomniano, tak no chyłkiem wokół nich przechodzono, ale one właśnie odsłaniają, no one po prostu mówią wprost, no każdy, kto je przeczyta, sam wyciąga wnioski, nie musi na wniosek tego autora jakoś tam za bardzo liczyć, tylko sam może wyciągnąć wnioski, bo tu wszystko jest jak na dłoni pokazane.
To jest też książka, która no, poza takim drobiazgowym opisywaniem tych akcji no, dramatycznych, morderstw, właśnie poprzez też dokumenty, to jest książka, która no właśnie nie koncentruje się wyłącznie na samych zbrodniach. To jest to, co często w tego typu publikacjach się dzieje, czyli skupianie się na konkretnych losach, konkretnych wydarzeniach, historiach, które też wzbudzają oczywiście emocje, ale w pana też tej, a i poprzedniej też książce jest też ten element budowania pewnej historii poprzez pokazywanie tła. Dziś no, powiedzielibyśmy, czy młodzież by powiedziała, że taki background, który pozwala no właśnie spojrzeć z szerszej perspektywy na te wydarzenia, pomaga też zrozumieć nie tylko to, co się stało, czy działo od początku XX wieku, no ale przede wszystkim pozwala właśnie zrozumieć, dlaczego do tego doszło. Taki był zamiar?
No, między innymi ja zawsze staram się pokazywać pewne wydarzenia w otoczeniu historycznym, bo bez tego po prostu to wydarzenie jest zupełnie niezrozumiałe. Bez tła, no cóż współczesny młody czytelnik może powiedzieć, jeżeli o Ukrainie, że on nie będzie wiedział pewnych, że tak powiem, no o tej całej otoczce. Każdy fakt z czegoś wynika, więc to trzeba wszystko pokazać, prawda, przedstawić i wesprzeć się na dokumentach. Taka jest moja metoda pracy i ja sądzę, że jest jak na razie dobra, ponieważ no to już jest 51. książka, chwalić Pana Boga. 52. już jest złożona, a następne są też już na tapecie, także to też będę się starał raczej tej metodzie hołdować, prawda? I też tutaj, no, w tej książce właśnie jest pokazany również cały Szeptycki, bo tutaj jest nie tylko, że on się właśnie karmi się złudzeniami, ale później jest pokazana jego metamorfoza. Jest cytowany również jego list do papieża, w którym on przyznaje, że błądził, że ci Niemcy to są jeszcze gorsi od Sowietów, że Sowieci przy nich to niemalże byli aniołkowie, a ci to są zbrodniarze najgorsi, prawda, jaki tylko, że to jest no, dzieci szatana.
No właśnie, na ile on zrozumiał swój błąd, na ile no, próbował w jakiś sposób odkręcić.
Ja moim zdaniem zrozumiał, że tutaj wtedy zaczął zrozumieć, że jeżeli Ukraina ma państwo powstać, to on się musi dogadać z Sowietami. I o tym na przykład wszyscy badacze no tak mówią półgębkiem. A tutaj właśnie, kiedy Sowieci wkroczyli do Lwowa, to tutaj on również wysłali do Stalina, o tym trzeba pamiętać. Też pełen hołdów, prawda? Także on tutaj w książce też jest cytowany. Wysłał również list do Stalina i może dzięki temu właśnie Stalin nie zezwoli na rozpoczęcie jakiegoś od razu frontalnego ataku. najpierw były rozmowy. I tutaj też został ściągnięty specjalny oficer tego NKWD, który specjalizował się właśnie w takich rozgrywkach, nie jakichś takich, powiedzmy, typu pałka i jakiś but, jakieś krzyki i tak dalej, tylko bardzo inteligentny gracz, który uprawiał gry operacyjne, rozmawiał, ale jednocześnie, który był Ukraińcem, który znał, jak jeden z księży tamtych, tych katolickich, mówił po ukraińsku lepiej od niego, który wywarł na Szeptyckim ogromne wrażenie i który mówił, że no, jakie są układy, przedstawiał i Szeptycki przyjął go na pierwszy raz na bardzo długiej rozmowie. Z reguły rozmawiał z gośćmi wszelkimi, jakimi tylko by nie przyszli przez pół godziny. Z nim rozmawiał prawie przez dwie godziny. Czyli tutaj i po tej rozmowie on był pełen optymizmu. Ba, tutaj jeszcze to trzeba powiedzieć, że czy Szeptycki potępił UPA. Szeptycki w momencie, kiedy chcieli to, żeby Polacy domagali się od niego właśnie, Armia Krajowa i tak dalej, rząd podziemny, żeby on właśnie zajął jednoznaczne stanowisko, on takiego stanowiska nie zajął. Zajął, ale kiedy Sowieci wkroczyli, to nie, sam osobiście już nie był w stanie wystąpić, ale napisał taki krótki list, który został odczytany w katedrze na jednym z zebrań księży, w którym jednoznacznie pisze, że banderowszczyzna to jest nieszczęście dla Ukrainy. Potem, że to są zbrodniarze, których trzeba wykorzenić. I powiedział, że jeżeli księża z nimi współpracują, to zasługują na to, żeby Sowieci ich aresztowali i osądzili.
I jeszcze myślę, że też dla takiej uczciwości warto też powiedzieć o jeszcze jednym też fakcie, o którym pan pisze, o który pan opisuje, że i odnotować to, że celem nie tylko byli oczywiście Polacy w kontekście tych nastrojów antypolskich na Ukrainie, nie tylko Polacy, ale także Żydzi.
Żydzi również, oczywiście. Tutaj banderowcy mordowali również i Żydów, chociaż wcześniej jeszcze, zanim banderowcy się do tego mogli zabrać, to Żydów już nie było, bo wymordowali ich właśnie ukraińska policja pod nadzorem Niemców, zlikwidowała wszystkie getta. Tym też właśnie Szeptycki był bardzo wstrząśnięty, ponieważ on miał wielu przyjaciół w tym wśród tych lwowskich Żydów, tych właśnie tej elity lwowskich Żydów, powiedzmy, sam uratował jednego z tych jego dzieci, bo ten rabin, prawda, nie zgodził się, żeby też chciał temu rabinowi zaproponować, że też go uratuje, żeby się schronił w jego pałacu, ale ten rabin odmówił, powiedział, że jego miejsce jest razem z jego ludem, ale umieścił jakieś tam w pałacu przede wszystkim te różne dzieła z biblioteki, jakieś starodruki, jakieś takie rzeczy bardzo najcenniejsze i również ten jego syn został uratowany. I tutaj Szeptycki odegrał dość znaczną rolę w ratowaniu Żydów, umieszczał ich u siebie najpierw początkowo, a potem szukał dla nich jakichś adresów, jakichś w klasztorach, czy u swojego brata w klasztorze, prawda. Także tutaj no, starał się dość znaczną ilość, chociaż no, też oczywiście trzeba widzieć w jakichś proporcjach, no ale przyczynił się do uratowania wielu Żydów z tego i te morderstwa tych Żydów dokonywane właśnie pod nadzorem Niemców no, też wstrząsnęły na tyle, że właśnie on uznał, że to są wysłannicy szatana i tutaj nie można z Niemcami wiązać już żadnych nadziei i całkowicie ich od nich się trzeba odciąć.
Te wszystkie wydarzenia i całe tło im towarzyszące, do czego w pewnym momencie w tej książce pan też dochodzi, no oczywiście doprowadzają do tego, o czym też już od wielu lat wszyscy mówią, to takie sztandarowe wydarzenie, czyli przychodzi lipiec 1943 roku, czyli ten najbardziej krwawy akt, jeśli chodzi o kreso, jeśli chodzi o wydarzenia na Wołyniu.
No, tutaj Szeptycki też był proszony, żeby potępił zbrodnie na Wołyniu. On w ogóle nie wierzył, że tego mogą dokonywać Ukraińcy. On twierdził po prostu, On był otoczony przez różnych takich doradców, księży, którzy mówili mu, że to robią sowieccy partyzanci, jakieś szumowiny sowieckie, na konto zwalając to na Ukrainę, to, na Ukraińców. Takie teorie jest po dziś dzień wśród wielu Ukraińców też krążą i chcą obarczyć właśnie swoimi zbrodniami Sowietów, co jest bzdurą, nieprawdą. Sowieci w tym nie mieli żadnego interesu, ani też nie takich zbrodni nie dokonywali. To zbrodnie dokonała ukraińska powstańcza armia. Szeptycki wydał list nie zabijaj i tak dalej, tylko że te wszystkie listy są od strony teologicznej bardzo dobre, bardzo mocne, znakomite wręcz, ale to one się nadają do umieszczenia w dziejach zbiorowych. Nie nadają się do wygłaszania zambony, ponieważ są za długie. Za długie, za naukowe, za bardzo takie, tu powinno być powiedziane krótko, jak zabijesz Polaka, to jesteś zbrodniarzem. A to nie padło. Takie sformułowanie nigdy nie zostało użyte. To są po prostu listy, które nawet Grzegorz Motyka, który bardzo tym Ukraińcom już współczuje i sprzyja, napisał, że one są nie nadające, nie mogły odegrać większej roli, ponieważ nie były odpowiednio skonstruowane, tak można powiedzieć. O. Poza tym tu jest, co jeszcze następne sprawa, co odnotowało skwapliwie polskie podziemie, to ja też ten dokument cytuję, że nawet jeżeli Szeptycki wydaje nakaz tam ratowania Polaków, prosi księży, żeby pomagali, żeby przestrzegali tych ukraińskich powstańców tak zwanych przed mordowaniem Polaków, to księża tego nie robią. Księża mają gdzieś, biskup powiedział, a i co z tego? No i także tutaj biskup już nie miał żadnego autorytetu wśród własnych księży, którzy otwarcie sprzyjali ONU. Upadł dla nich po prostu najważniejszy był interes narodu, a nie Chrystus.
Zdaje się, 44 rok to jest taka ten moment, w którym już dobiega końca ta książka, ale no właśnie, wspomniał pan wcześniej o tym, no i też zapowiada pan trzecią część cyklu.
Kończy się po prostu na mniej więcej jest na śmierci Szeptyckiego, bo wtedy zamyka się pewna epoka.
No właśnie, zamknęła się pewna epoka, ale
epoka, ale otwiera się nowa.
No właśnie, pan na tym nie kończy, no bo na pogrzebie Szeptyckiego też dzieją się ważne rzeczy.
No, jest to wielki, ogromny pogrzeb. Takiego pogrzebu w Lwowie w zasadzie nie miał w zasadzie nikt. Sowieci zgodzili się na to, żeby on przeszedł ulicami miasta, potem wrócił do katedry, żeby został pochowany w katedrze w ogóle, także już z góry zakładali, że on będzie świętym, że także tutaj było obecnych na nich wiele księży, wiele delegacji, nie delegacji. Pogrzeb był oczywiście starannie obserwowany, rejestrowany. Obawiano się, że tam może dojść do jakichś ekscesów, ale do żadnych ekscesów nie doszło.
No na czele delegacji sowieckiej był Chruszczow.
Był jedna z wersji mówi, że był Nikita Chruszczow.
Tak jest.
Który był stał na czele władz Ukrainy. Czyli był i sekretarzem, i premierem.
Ale już tę dalszą część historii zrozumiem. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. To historia...
Bardzo liczyli się z autorytetem Szeptyckiego. Liczyli, że on po prostu zakładali jedna z wersji, którą, że tak powiem, na pewno rozpracowywali przy stosunku ocenie jego osoby, że on będzie w stanie przejść na ich stronę. Nawet taka wersja była zakładana, sądzę. Bo on był taki bardzo z człowiekiem na wschód nastawiony, że on tutaj, gdyby on na przykład zerwie z kościołem, z Watykanem, przejdzie na ich stronę i wtedy w ogóle wszystkie sprawy się rozwiążą. Oni przecież mówią, że Ukraina jest tą republiką, jest język ukraiński, wszystko tutaj jest, że państwo ukraińskie istnieje, że jest nawet członkiem ONZ-u i tak dalej. Że liczyli na to, nawet liczyli na taką tą, że jeżeli nie on, to po jego śmierci jego brat na przykład pójdzie w tą stronę. Zakładali to, taka delegacja pojechała do Moskwy, ale o tym To już w następnym tomie, prawda?
O tym już w następnym tomie, o no, szczegółowej drodze metropolity Szeptyckiego i nie tylko w najnowszej książce Marka Koprowskiego można przeczytać, książce Rzeźnicy, Zoun UPA, Bandera Szeptycki i Ludobójstwo Polaków. To ja w takim razie mam niespodziankę dla słuchaczy. Kto zainteresowany jest książkami pana Marka, proszę pisać na tomasz.niespial@radiomyślnik.lublin.pl, a w treści proszę podać pełne tytuły co najmniej trzech książek naszego dzisiejszego gościa. Kto pierwszy, ten lepszy. A tymczasem ja za dziś dziękuję. Naszym gościem był Marek Koprowski, opisujący od lat dzieje wspólnych polsko-ukraińskich wydarzeń na Kresach. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam, prawda, wszystkich mieszkańców Lubelszczyzny.
A w naszym programie to już wszystko na dzisiaj. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.